Trzecia część, proszę Państwa, artykułu o tym, że mogą już posiąść wszystkie banki świata, czy zechcą. Pod tytuł, oczywiście o fintechach. Sieć stwarza jeszcze inne możliwości. Sprzedawca instaluje swój sklepik z kabelkami na platformie handlowej, bo liczy na dostęp do sieci użytkowników. Użytkownicy zaglądają do jego sklepiku, nie muszą szukać daleko, bo liczą, że znajdą kabelek, o którym akurat dość trudno i to po dobrej cenie. Liczba użytkowników rośnie, a to przyciąga sprzedawców i tak u kółku. Każda ze stron zyskuje jakąś wartość. Sprzedawca, więcej klientów, klienci szerszy wybór niż w jakimkolwiek sklepie i lepsze ceny. A każda transakcja to kolejne dane. Czemu mają służyć? Taka platforma na podstawie ich analizy może poprawić usługi i dobudować do nich kolejne, także finansowe. To już się dzieje w Polsce. Także w Polsce. PayU, należący do Napstera, podobnie jak Allegro, oferuje na tej platformie finansowanie zakupów. Dzięki temu Allegro dalej buduje zasięg i skalę, bo usługi przyciągają kolejnych użytkowników, sprzedawców i kupujących. To, co wiedzą o nas już teraz Big Techy, byłoby dla banków bezcenne. Problem polega na tym, że banki nie za bardzo chciałyby się dzielić z nimi marżą. Big Techy mogłyby bankom podsuwać klientów i być może taki model biznesu się rozwinie. A jednocześnie to, co wiedzą o nas banki, byłoby bezcenne dla Big Techów. Mają najważniejsze dane finansowe, pozwalające dokładnie stworzyć profil potrzeb i ryzyka klienta. Kłopot w tym, że banki zbierały te dane jeszcze wtedy, gdy nikt nie miał pojęcia o czarnych skrzynkach, algorytmach i analizie wielkich zbiorów danych. Pozamykały je więc w ogromnych silosach, osobnych systemach informatycznych. Teraz stają się to wszystko ze sobą połączyć, co trwa i kosztuje krocie. W Europie pole gry na korzyść firm technologicznych przechyliła unijna dyrektywa PSD2, której zasadnicze przepisy wejdą w życie za kilka tygodni. Banki będą musiały dać dostęp do rachunku klienta na stronie trzeciej, jeśli klient sobie tego zażyczy. A zatem prowadzone usługi płatnicze, albo na przykład równocześnie płatnicze i inne usługi finansowe, będzie mógł zajrzeć na rachunek osoby, którą do tego przekona, zorientować się, ile i na co wydaje, jakie są jej potrzeby, zaoferować swoje usługi. To będzie dla banków spory kłopot. Banki bronią się wciąż tym, że ludzie mają do nich zaufanie i przynajmniej w Polsce jest ono dosyć wysokie. Ale inaczej sprawy wyglądają w USA czy w innych krajach Europy, które mocno dotknął kryzys. Z ostatnich badań Instytutu Gallupa wynika, że zaufanie do banków USA ma 30% ankietowanych. To wprawdzie znacznie więcej niż w kryzysowym 2009 roku, kiedy wyrażały zaledwie 22%, ale prezes banku PKO, Michał Krupiński, właśnie nie wiadomo, którego, PKO to jest, znaczy pisane jako PKO, PKO, nie Bank Polski, tylko PKO SA. Michał Krupiński przytacza badania, w którym wynika, że 20% użytkowników Facebooka byłoby skłonnych powierzyć mu swoje pieniądze. Tylko 20%. Liczba użytkowników Facebooka, którzy co najmniej raz na miesiąc zaglądają na swój profil, przekroczyła w pierwszym półroczu 2,4 miliarda osób, a w Europie 385 milionów. Gdyby 20% założyło na Facebooku swoje rachunki, Facebook miałby na świecie prawie pół miliarda klientów, a Europie ponad 70. Żaden bank nie mógłby marzyć o tylu klientach, a zwłaszcza o tylu danych. I teraz, czytam dalej. Podtytuł. Jeśli Big Techy nie założą banków, to co zrobią? To jest podtytuł. A teraz cytuję. Mogą rozszerzyć swój model działania, wykorzystywać coraz większe i coraz bardziej trafne zbiory danych, by nie prowadząc formalnie działalności bankowej, nie starając się o kapitał i licencję, trafiać z ofertami usług znacznie celniej niż banki potrafią to zrobić. I oczywiście przyjmować od banków czy od ubezpieczycieli ich marżę. Patrząc na to, jak Big Tech rozwijają usługi finansowe, bankowcy mówią o komodytyzacji usług, które oni dotąd dostarczali. Nie wiem, co to jest. Staniemy się rurą dostarczającą pieniądze jak wodociągi wodę, mówią. Inni będą pieniądze pakować, paczkować, szeleścić nimi lub brzęczeć, podsuwać pod nos klientom i na tym zarabiać krocie. Ale nie tylko stracimy dochody, ale całe ryzyko będzie na nas ciążyć. Widzicie Państwo, jak to strasznie, jak się, jakie strasznie, straszne życie mają żydowskie banki, no, albo będą miały, tragedia. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Portal społecznościowy czy platforma handlowa udziela kredytów z depozytów zgromadzonych w bankach. Koniunktura się pogarsza, więc coraz więcej kredytów jest niespłaconych, a grozi to tym, że banki nie oddadzą depozytu. To tłumaczyłem Państwu. Tylko 4% mogą oddać lub 3%. To co nowego? To nic nowego. Tak wyglądał zawsze normalny kryzys bankowy. Tak, proszę Państwa, tak było zawsze. Tylko, że bank w takiej sytuacji odpowiada za te depozyty swoim kapitałem, a portal, który depozyty zmienił na kredyt, go nie ma. Portal nie ma jak się wypłacić z ryzyka, który sam napompował, a bank zapłacić za nie musi. Nie widzę tutaj możliwości, żeby portal nie ma jak wypłacić się z ryzyka. Portal, proszę Państwa, to nie jest tak, że portal nie ryzykuje niczym. To jest bzdura. I teraz cytuję dalej. Dlatego bankowcy z Bazylei uważają, że big techy mogą stworzyć nowe ryzyko dla całego światowego systemu finansowego. Trzeba znaleźć sposoby, aby temu zapobiec. No i właśnie tutaj zaczyna się kontrofensywa, przepraszam, ale to teraz komentuję. Teraz tutaj się zaczyna żydowskich banków. Bo one od kilkuset lat, w momencie kiedy powstały żydowskie banki Rothschildów. No, pamiętajcie Państwo, że od tego się zaczęło. W Anglii. Natomiast. Od czasu, kiedy powstały banki, to banki zbierały śmietankę. Teraz okazuje się, że biedne banki staną się tylko rurą, przez którą płyną pieniądze, a oni z tego niewiele mają. No i przecież żydostwo by się zachłysnęło własną nienawiścią, jakby coś podobnego usłyszało. No i stąd kontrofensywa na fintechy. A trzeba znaleźć sposób, aby mu zapobiec. To właśnie temu tej zmianie systemu finansowego. Ale nadzór nad big techami musi być szerszy niż nad bankami. Obejmować także dane i sposób ich wykorzystania, zapewnienie ich prywatności, ochrony danych i interesów konsumentów. Czyli innymi słowy, banki nie tylko chcą nadzoru nad big techami, ale nad tym wszystkim i piszę tutaj, musi być nadzór nad big techami, musi być szerszy niż nad bankami. Banki sobie tego życzą. Rozumiecie Państwo? No przecież to jest oczywiste. Co Żydzi mają wypuścić z rąk to wszystko, co mają i to, co ewentualnie big techy zebrały? Nie! Do mnie, do mojej kieszeni. O to chodzi. Proszę Państwa, powinniśmy, i teraz cytuję, autor części raportu poświęconej big techom, szef Departamentu Analizy w BIS, jakiś Hyun Song Shin, pewnie Koreańczyk. Powinniśmy reagować na wejście big techów na rynek usług finansowych w taki sposób, żeby przyniosło to korzyści przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Korzyści oczywiście bankom. Przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka banków. Tutaj to nie zostało dopowiedziane oczywiście. Polityka publiczna musi opierać się na najbardziej kompleksowym podejściu. Relacje finansowe, konkurencja oraz przepisy dotyczące prywatności danych. To jest takie ładne opakowanie tego money, 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 jak banki, jak Żyd. Przecież Żydzi się trzęsą, jak widzą pieniądze, które im wypływają z kieszeni i przepływają do fintechów. No więc skoro się trzęsą, no to z tego trzęsiawki coś musi wynikać, pozytywnego dla nich oczywiście. Prawda? Tak, proszę Państwa, to była kolejna część tego artykułu. No i będę powoli kończył, ale to za chwilę w kolejnej części, w czwartej. Dziękuję i zapraszam.